Gabriel Maciejewski. Między próżnią a metafizyką, czyli histerię starożytnych Greków. Rozdział Czy Diogenes z Synopy był ruskim agentem? Diogenes Laertios, którego nie czytałem nigdy wcześniej, jest niewyczerpanym źródłem inspiracji. Nie mogłem się oderwać od lektury, a książka kosztowała tylko 7 zł na Allegro, a dostarczyła mi wiele frajdy. Chylę czoła przed filozofami Grecji, albowiem udało im się, mimo licznych przeszkód, utrwalić swoją tradycję i przekonać ludzi po tysiącach lat, że ich misja polegała na filozofowaniu właśnie. Ja jednak na pewno w to nie uwierzę, a to ze względu na Diogenesa z Synopy, który miał do czynienia z wtajemniczonymi. Jego imiennik, autor książki Żywoty i poglądy sławnych filozofów, nie wyjaśnia, kim byli owi wtajemniczeni, ale pojawili się u Diogenesa pewnego dnia i zaproponowali mu wtajemniczenie w zamian, uwaga, za lepsze miejsce w Hadesie. Diogenes ich wyszydził. Czy możemy do analizy tego zdarzenia zastosować metodę czystej spekulacji, którą zaproponowali światu filozofowie? Myślę, że tak. Ktoś określany wyrazem wtajemniczony, a jest to cała grupa osób, co implikuje wniosek następujący. Grupa osób musi mieć jakieś wpływy, nie szuka popleczników. No chyba, że ten, o kogo zabiega, co zostało odnotowane przez Laertiosa, ma jakieś atuty, których wtajemniczonym brakuje. Jakie atuty mogą wtajemniczonych uwodzić w Diogenesie? Osobniku, który jadł publicznie, masturbował się publicznie, żebrał nachalnie, włączał się do dyskusji niepytany, wdawał się w liczne awantury, nie szanował hierarchii jawnych, w dodatku był nędzarzem. To może być tylko jedno, głębsze wtajemniczenie. Musiało być ono bardzo głębokie, skoro ci wtajemniczeni położyli na szali argument tak ważki, jak miejsce w piekle. Musieli być oni jeszcze w dodatku bardzo religijni, a także ufać, że podobną postawę reprezentuje Diogenes. Fragment o wtajemniczonych jest absolutnie demaskatorski, ale są tam lepsze jeszcze fragmenty. Diogenes w drodze z Aten na Eginę, gdzie nie jest wcale daleko, został porwany przez piratów. Na czele tych piratów stał osobnik imieniem Skripalos. I ja wczoraj wpisałem sobie tego Skripalosa w Google i jedyne co się pojawiło to nazwisko Siergiej Skripal. Jest to rosyjski oficer wywiadu wojskowego, swego czasu zakamuflowany w brytyjskich służbach. Nie mówcie mi, że to jest przypadek. Żadnych innych Skripalosów w całym wielkim internecie nie ma. Diogenes, znany w całych Atenach i okolicy, został zabrany na Kretę i tam sprzedany w niewolę. Kupił go bogaty mieszkaniec Koryntu imieniem Kseniades. Na targu niewolników Diogenes zachowywał się ze znaną wszystkim bezczelnością i to on wybrał Kseniadesa jako swojego pana, co zostało potraktowane jako ciekawostka i nie podlega żadnym interpretacjom. Kseniades zabrał Diogenesa do swojego domu w Koryncie i zrobił go zarządcą, a także wychowawcą synów. Diogenes zaś, według jego imiennika, wykonywał swoje zadania z zapałem, znawstwem i wojskową wręcz dyscypliną. Synów zaś ostrzygł najpierw do gołej skóry, zabronił im upiększać ciało czymkolwiek, nie pozwalał, kiedy chodzili po mieście, na oglądanie się na boki i rozmowę z kimkolwiek, szczególnie zaś ze starszymi mężczyznami, a także nauczył ich jazdy konnej, strzelania z łuku, rzucania oszczepem i walki mieczem. jak na żebraka żyjącego w beczce, abnegata i wygnańca bez domu, który kręci się po kraju w pożyczonym płaszczu z jedną żebraczą torbą. Diogenes prezentował dość zaskakujący zestaw umiejętności. Dla mnie osobiście największym szokiem w życiorysie Diogenesa było coś innego. Zanim zdradzę co, opiszę pewną wizję tej postaci. Jego najbardziej zapamiętuje się z kursów filozofii, a tym, co zostaje w pamięci, są podkreślane przez wykładowcę kontrowersyjne cechy Diogenesa. Zminimalizowanie potrzeb, weredyczne usposobienie, gwałtowny temperament, czyli wszystko to, co odróżniało go od ateńskiej elity i powodowało, że działał jak magnes, przyciągając młodych i starych, którzy chcieli zostać jego uczniami. Na podstawie tych informacji każdy sobie jakoś tego Diogenesa wyobrażał. Czytamy ten jego życiorys złożony z trudno układających się w chronologię kawałków i nagle dowiadujemy się, że wydawał pieniądze na fryzjerów i golarzy. To jest duża rzecz. Człowiek, który śpi z psami w beczce, je byle co, wyznaje, iż zebrane pieniądze przeznacza na utrzymanie schludnego wyglądu? Mamy tu więc pewną sprzeczność. Tylko skąd ona się wzięła? Bo mam wrażenie, że Laertios nie widzi w tym żadnej sprzeczności. Widzimy ją tylko my. Albowiem przez wieki postać i zachowania Diogenesa zostały utrwalone w pewnych schematach, najprawdopodobniej całkowicie fałszywych. Diogenes miał pieniądze, miał ich nawet całkiem sporo, albowiem nie tylko chadzał do fryzjerów, ale także bywał na składkowych ucztach organizowanych przez Platona. Jego relacja z Platonem jest interesująca, bo wygląda na to, że Diogenes zwalczał Platona i jego ideę. Jakże słusznie zresztą. Platon, człowiek wpływowy, zapewne wtajemniczony, zajmujący się pisaniem i upublicznianiem swoich myśli, musi, tak to wygląda, tolerować u siebie Diogenesa, który robi mu same przykrości i jeszcze wytyka mu obżarstwo. Ideę zaś wyszydza i znajduje w tym zwolenników. Postawa Diogenesa nie jest więc przymusem, ale wyrazem woli, a poza tym jest pewną stylizacją i dowodem przeprowadzonym na samym sobie. Diogenes, negując ateńską hierarchię stylu życia, zyskuje zwolenników gotowych mu płacić za to, że istnieje. I to jest ważna wskazówka. Można oczywiście dyskutować, czy Diogenes był samodzielny. Postawmy więc tu taki problem. Czy Diogenes wykreował sam siebie, czy ktoś może stymulował tę jego kreację? Diogenes jest człowiekiem moralnym, ale pod pewnymi względami jedynie. Gro jego życiorysu u Laertiosa zajmują opisy interwencji w molestowanie młodzieńców. I to jest, jak sądzę, znamienne i decydujące. Diogenes, widząc, jak jacyś amatorzy kwaśnych jabłek prowadzą chłopaczka na ucztę, odbiera im go i zwraca rodzicom. Kiedy widzi wystrojonych młodzieńców, prawi im kazania, szydzi z nich i zachęca do prowadzenia życia surowego. Jego postawa, czy też stylizacja, służy więc temu, by wyemitować komunikat: chłopcy, nie musicie żyć tak jak ja, ale przynajmniej przestańcie się łajdaczyć. To jest oczywiście moja opinia, a nie dowód. Kilka razy wspomina Laertios, że jacyś ludzie próbowali za pomocą kijów albo pięści wymusić coś na Diogenesie. To się za każdym razem kończyło dla nich źle. Nigdzie nie jest powiedziane, że Diogenes był atletą, ale jak pewien człowiek napadł go na ulicy i trochę pobił. Na drugi dzień Diogenes pożyczył skórzane rękawice, znalazł go i odpłacił mu publicznie tym samym. I nikt nie protestował ani nie stawał w obronie osobnika, który znieważył Diogenesa. Większość Ateńczyków musiała dobrze wiedzieć, że nie należy zadzierać z Diogenesem. Jak inaczej tamci, którzy prowadzili to dziecko na ucztę, pozwoliliby je sobie odebrać komuś takiemu jak on? Najciekawszy jest jednak początek kariery Diogenesa. Był on mianowicie synem bankiera z Synopy, państwowego bankiera dodajmy. No i obaj, ojciec i syn, fałszowali pieniądze, żeby trochę zarobić. Tak to jest przedstawiane. Potem, kiedy sprawa została wykryta, wypędzono ich z miasta. Fałszowanie pieniędzy w centralnym banku może oczywiście służyć realizowaniu osobistych korzyści, tyle że w takim wypadku fałszerze nie mieliby szans na ucieczkę. Motywacja osobista wskazywałaby bowiem jednoznacznie, że są głupcami. O wiele prawdopodobniejsze jest, że próbowano w ten sposób niewielkim i cudzym kosztem zdobyć budżet na jakieś przedsięwzięcia polityczne. Takich rzeczy się nie udowadnia, ale jak ktoś się trochę w tych sprawach orientuje, potrafi wskazać momenty w historii, gdzie już z daleka czuć zapach stali i skór przeznaczonych na wyposażenie armii zwerbowanej za to zaoszczędzone przy produkcji monet srebro. Synopa była w bliskich związkach z Kolchidą, a obydwie te krainy były koloniami Miletu. Ten zaś został zniszczony przez Persów. Nie wiemy, jaka była sytuacja w Synopie, ale obecność Diogenesa w Atenach świadczyć może, że Ateńczycy rozumieli sytuację i nie zamierzali go z niczego rozliczać. Elity Synopy zaś musiały się jakoś odnieść do sytuacji, bo nie można było przecież zostawić sprawy tak po prostu. Jawna defraudacja mogłaby być przecież uznana za zdradę, a za mniejsze rzeczy niż fałszowanie monet skazywano w Grecji na śmierć. Na koniec jeszcze jedno. Diogenes brał udział w bitwie pod Cheroneą. Przeżył, a to może oznaczać, choć nie musi, że odznaczał się wyjątkową sprawnością wojskową. Postawiono go przed obliczem samego króla Filipa, kiedy było już po wszystkim. No i Diogenes, jak pisze jego imiennik Laertios, zwymyślał króla Macedonii od najgorszych. Ten zaś, ujęty jego postawą i bezkompromisowością, zwolnił go i pozwolił wrócić do Aten. Później wszyscy, Macedończycy i Grecy, w najlepszej zgodzie zawiązali porozumienie w Koryncie, połączyli budżety, a potem ruszyli na Persję. I zatrzymali się dopiero przy granicy z Indiami. Diogenes został w Koryncie, gdzie to całe porozumienie zawarto, a legenda mówi, że zmarł w sędziwym bardzo wieku, w tym samym dniu, w którym w Babilonie rozstał się z życiem Aleksander Macedoński.